Minister sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski już za chwilę w kontrwywiadzie RMF FM.
A w faktach wcześniej Polacy w Afganistanie.
O 600 osób urośnie polski kontyngent. Mają być to nie tylko żołnierze.
A na początek 170 milionów złotych do wzięcia. Czy są chętni?
Zaraz po przyjściu do szkoły na pewno dam znać dyrekcję o tej możliwości. Napisała na adres fakty@rmffm nauczycielka z podstawówki w Zabrzu.
1000 szkół dostanie pieniądze na docieplenie budynków. A wystarczy, że ich dyrektorzy złożą wnioski do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Będzie to można zrobić już w przyszłym miesiącu.
Andrzej Piedziewicz już po wizycie w szkole w miejscowości Szczęsne, niedaleko Olsztyna. Andrzeju, to jest ocieplony budynek?
Niestety nie. W szkole od kilku lat drewniane okna wymieniane są na plastikowe, ale na razie nie ma pieniędzy, by wymienić wszystkie.
Wymieniamy okna sukcesywnie, w każdym roku w miarę posiadanych środków. No niemniej temperatura w klasach nie zawsze spełnia wymogów 18 stopni.
Teraz jeszcze nie jest źle, ale gdy przyjdą mrozy i zacznie wiać, w szkole trudno będzie wytrzymać.
Zimę, czasami jest zimno.
Zdarzało ci się, że w kurtce musiałeś siedzieć na lekcji?
Czasami. Zimno, nie można się skupić.
A gminy, na terenie której leży szkoła, nie stać na żaden większy remont. Na naprawy we wszystkich swoich budynkach ma w tym roku niecałe 200 tysięcy złotych.
Do wzięcia na jedną szkołę, przypominam, jest 170 tysięcy.
Ministrowie obrony państw NATO będą rozważać dziś w Bratysławie, czy, kiedy i o ile więcej żołnierzy wysłać do Afganistanu. Szef NATO Anders Fogh Rasmussen apeluje. Koszty bezczynności byłyby o wiele większe.
Odwrócenie się od Afganistanu sprawiłoby, że ten kraj znów stałby się ośrodkiem szkoleniowym Al-Kaidy.
Gazeta Wyborcza ujawnia dziś, że wiosenna zmiana polskiego kontyngentu będzie większa o 600 osób. Prawdopodobnie nie wszyscy będą wojskowymi.
Dowództwo NATO naciska na Polskę, by wysłać do Afganistanu także cywilów, specjalistów od ekonomii, rolnictwa, przemysłu czy budownictwa.
Jesteś zmęczony? Nie masz nowych pomysłów w pracy? Może zdrowie szwankuje?
Jest na to sposób. Weź sabbatical, czyli roczny płatny urlop na regenerację.
Jego wprowadzenie zaproponował ostatnio minister Michał Boni. Przypomina o tym dziennik Gazeta Prawna. Okazuje się, że jednak, że w naszym kraju z takich nietypowych urlopów można już skorzystać. W niektórych firmach.
Zazdrościmy. 8:02, czas na kontrwywiad RMF FM. Już i słychać. Konrad Piasecki i jego gość.
Minister Sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski, dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Nie buntuje się pan przeciwko powołaniu komisji śledczej?
Nie, dlaczego? Współpraca z komisji...
Z reguły prokuratorzy również generalni nie są zachwyceni, gdy równolegle pracuje ze śledztwem prokuratorskim, pracuje komisja.
Jestem głęboko przekonany, oczywiście o tym zdecyduje praktyka, ale że współpraca komisji śledczej z prokuraturą będzie bezkolizyjna. My mamy swoje czynności, komisja za chwilę rozpocznie pracę, zaplanuje swoje czynności.
Nie będzie wyrywania materiałów i kłótni o to, czy to, co się dzieje przed komisją, nie ujawnia tajemnic śledztwa prokuratorskiego?
Może jestem optymistą z urodzenia, ale z uwagi na to, że skład komisji jest już w założeniach, jak i będą tam prawnicy, znają procedury prokuratury i przepisy to regulujące i jestem przekonany, że będą też to szanować.
A nie ma pan poczucia, że ta komisja jest dla pana partii graniem z ogniem?
Mam poczucie, że ta komisja da nam szansę dojść do prawdy tam, gdzie ona leży.
A bo prawda leży tam, gdzie leży od 3 dni, powtarzają politycy Platformy.
I to jest najważniejsze, dlatego z pracą komisji, a jeszcze bardziej z pracą prokuratury wiąże ogromne nadzieje, że szybko uda nam się wyjaśnić wszystkie istotne okoliczności.
Te przysłowia i powiedzenia Leszka Millera o karpiach, które głosują za przyspieszeniem Wigilii, myśli pan, że tym razem nie mają zastosowania?
Ja cenię polską tradycję, karp jest tam daniem, które jest zawsze, ale nie porównywałbym żadnego polityka do tej szlachetnej z polską tradycją związanej ryby.
No także z żydowską, ale w każdym razie w Sejmie, jak byłem wczoraj, politycy Platformy nerwowo kasowali wszystkie SMS-y, żeby nie było powtórki z chwałami naszym kolegom z afery Rywina.
Panie redaktorze, jak pan widział mój poziom zaufania do państwa, oddałem wam nawet swój telefon komórkowy przed rozpoczęciem audycji.
Zobaczymy, co tam jest. Panie ministrze, czy wszystkie podsłuchy, które CBA założyło, badając sprawę ustawy hazardowej, były legalne?
Nie mogę odpowiedzieć, czy wszystkie. Mogę odpowiedzieć, że na pewno te, o których mówiliśmy najczęściej, czyli ten podsłuch związany z panem Sobiesiakiem, a także już, bo one są odtajnione i zaliczone w poczet materiału śledczego, te rozmowy, które były z posłami Chlebowskim i z ministrem Drzewieckim.
Ale czy było tak, że te podsłuchy zakładano politykom, czy politycy byli nie, tylko ofiarami podsłuchów pana Sobiesiaka i Koska?
Nie, oczywiście zgoda na czynności operacyjne, czyli w tym tak zwaną technikę operacyjną, czyli w tym wypadku podsłuchy dotyczyła pana, na pewno pana Sobiesiaka. Ja nie chcę oceniać jeszcze, czy tam były kolejne materiały, bo nie widziałem tych wniosków.
Czy jest tak, że treść rozmów panów Chlebowskiego i Drzewieckiego będzie mogła być wykorzystana procesowo przeciwko nim? Bo jest orzeczenie Sądu Najwyższego, które mówi, że jeśli nie ma zgody na podsłuch danej osoby, to nie można wykorzystywać podsłuchu przeciwko niej.
Ja w chwili obecnej mogę powiedzieć, że te materiały wynikające z przebiegu tych rozmów są odtajnione i zaliczone w poczet materiału śledczego, a nie chcę wyrokować w tym momencie, pamiętając oczywiście o tym orzeczeniu Sądu Najwyższego, jak będzie w kontekście tych konkretnych rozmów, to przeanalizujemy.
Czyli CBA wystąpiło ich zalegalizowanie? Bo taka musi być procedura, żeby można było je zaliczyć w poczet materiału dowodowego.
Oczywiście, że tak. To jest oczywiście decyzja prokuratora i prokurator już tą decyzję podjął. Ja co prawda zawsze przypominam o jednej rzeczy, mówiąc szerzej, bo jeżeli dyskutujemy o tych sprawach, które są w ostatnich tygodniach, to moim zdaniem najważniejszy, i tu bardzo krótko, jest wyrok, orzeczenie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, który powiedział, że interes publiczny nie może usprawiedliwiać posłużenia się dowodem uzyskanym w rezultacie nakłaniania do przestępstwa. O co chodzi? Gdy funkcjonariusz nie ogranicza się do śledzenia, tylko prowokuje daną osobę, to ewidentnie te granice przekracza. Mówię oczywiście w kontekście na przykład pani Marczuk-Pazur czy pani Sawickiej na podstawie ich relacji.
Panu żal jest pani Marczuk-Pazury i pani Sawickiej? Tak, jako człowiekowi?
Nie chciałbym wypowiadać tu swoich opinii, bo one oczywiście mogą stanowić jakiś punkt odniesienia przed decyzjami prokuratury czy sędziów.
Dziwię się jednemu. Z ich opisu wynika, że one były kompletnie bezbronnymi, niewinnymi ofiarami agenta Tomka. Tymczasem no, prokuratura stawia im jakieś zarzuty. Prokuratura o co się podejrzewa? Prokuratura każe płacić pani Pazurze 600 tysięcy złotych poręczenia. No, wynika z tego, że są jakieś uzasadnione przesłanki o tym, że one przestępstwo popełniły.
Ale proszę zwrócić uwagę, co ja powiedziałem. Powiedziałem o orzeczeniu Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Powiedziałem, że w kontekście osobistych relacji pań wypowiadanych one by rodziły pytanie, czy nie przekroczono tych granic, ale oczywiście ocenę dokonuje prokuratura, później sąd i nie mnie o tym wyrokować.
Czy pana zdaniem powinno dojść do konfrontacji premiera z szefem CBA?
A o tym zdecyduje komisja śledcza, która będzie ustalać harmonogram swoich prac.
Jej szef powiedział już, że nie widzi powodu i potrzeby takiej konfrontacji. Co dla mnie jest dziwne, bo wydaje mi się, że to jest absolutnie fundamentalna historia.
W ostatnich dniach życie weryfikuje prawdziwość stwierdzeń tych osób, które pojawiają się w kontekście różnych spraw. No, prawdziwość słów pana Kamińskiego, byłego szefa CBA, no, najmocniej zweryfikowały jego słowa mówiące o tym, że nie był proszony o tak zwaną tarczę antykorupcyjną w kontekście prywatyzacji stoczni, a później się okazało, że w dokumentach rządowych, które zostały do niego skierowane, konkretnie we wniosku ministra Cichockiego, była prośba, żeby ten proces prywatyzacji objął nadzorem Centralnego Biura Antykorupcyjnego.
Prezes Kaczyński mówi, że te dokumenty mogą być antydatowane.
Panie doktorze, tylko westchnę. Oczywiście to będzie weryfikowane. Ja bym powiedział, jestem o tyle spokojny o możliwość rzetelnej weryfikacji tych dokumentów, że na szczęście dokumenty, które wychodzą z kancelarii premiera i mam nadzieję wchodziły na dziennik do Centralnego Biura Antykorupcyjnego, są zarejestrowane, więc weryfikacja tego jest stosunkowo prosta.
Ale pańskim zdaniem konfrontacja Kamiński-Tusk powinna się odbyć czy nie? Jak nie przed komisją, to przed prokuratorem?
Moim zdaniem wszystkie czynności komisji śledczej będzie ustalać przewodniczący wraz z prezydium tej komisji. Ja działam w zaufaniu do tych decyzji, które będą podejmować w tym zakresie.
A czy pańskim zdaniem naruszenie kodeksu karnego w przypadku odwołania Mariusza Kamińskiego w ogóle wchodzi w grę? Bo jest doniesienie Marka Migalskiego w tej sprawie, europosła zresztą.
To oczywiście sprawdzi prokuratura, bo wniosek...
No, oczywiście, ale ja nie pytam, co sprawdzi prokuratura, bo wiem, że sprawdzi, tylko pytam o pańską opinię.
Przy różnych wnioskach, które wpływają do prokuratury, pamiętam opinię was, dziennikarzy, jak krytykowaliście...
Że nie można za szybko, no tak,
krytykowaliście poprzedniego ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego, że zbyt szybko w tych sprawach się wypowiadał. Ja tak robić nie będę.
To ostatnie pytanie. Do 31 października ma trwać śledztwo w sprawie przecieku z afery gruntowej. Ono zostanie umorzone?
Oczywiście, że też tego nie mogę odpowiedzieć. Za to zapewniam, że wszystko na to wskazuje, że ten termin zostanie dotrzymany.
Czyli do 31 października ono zostanie umorzone, albo ewentualnie zostaną postawione zarzuty.
Do 31 października będzie decyzja prokuratury w tym zakresie.
Minister Sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski, dziękuję bardzo.
Dziękuję państwu, dziękuję panu.
Co jest najważniejsze w aferze hazardowej?
Prawda, która, jak słyszeliśmy, leży tam, gdzie leży.
To znaczy gdzie?
No tam.